Was w kolejnym odcinku programu podcastu Twój pierwszy milion, w którym przedstawiamy sylwetki różnych przedsiębiorców. I bardzo ważne, tutaj nie ma miejsca na product placement, tutaj nie ma miejsca na promocję firm naszych gości. Tu jest miejsce tylko na to, żeby oni mogli opowiedzieć swoją drogę od zera do milionera. I mam do Was wielką prośbę, słuchajcie. Dzisiejszy gość powie Wam niesamowite rzeczy o biznesie, prawdziwym biznesie, nie tym ślicznym, ładnym, cudownym, lukrowanym biznesie, ale słuchajcie, jeśli mogę Was prosić, subskrybujcie ten kanał, zasubskrybujcie nas, bo tylko dzięki tego typu spotkaniom dowiecie się, jak wygląda biznes od tej prawdziwej strony, nie marketingowej. Więc dzisiaj nie przeciągając za bardzo, Łukasz Wajda, mój gość. Łukasza pewnie znacie z innego naszego podcastu Bizłyk. Wiele ludzi pytało, prosiło o to, żeby przybliżyć sylwetkę między innymi Łukasza, więc jest z nami. Łukasz, mega się cieszę, że przyszedłeś, bo
Znam cię
osobiście jako przedsiębiorcę. Wiem, że przyszedłeś niesamowitą drogę od kogoś, kto początkowo, zresztą zaraz o tym powiem, bo hasło, które prosiłem, żebyś mi wysłał takie skrócone bio, hasło, które podbiło moje serce, cytuję: mając te 15-20 lat byłem cichy, skromny, bez iskry, jak poczwarka czekająca na przeistoczenie. I to jest, myślę, że fantastyczna diagnoza twojego doświadczenia w ogóle zawodowego i twojego rozwoju od młodego chłopaka, który miał ambicje w życiu, do tego, że zostałeś właściwie multiprzedsiębiorcą, bo robiłeś niesamowite rzeczy. Ja tylko przeczytam, słuchaj, nie obraź się. Proste wychowanie, niemajętna rodzina. Zacząłeś od praktyki właściwie w szkole średniej, w salonie mięsnym.
Mogłem ci tego nie pisać.
Ale to będzie
tak,
ciekawa
oczywiście.
Pojechałeś, poleciałeś do UK, gdzie zrozumiałeś, że w życiu trzeba być przebojowym. Wróciłeś do Polski, zacząłeś pracować w salonie Orange, zacząłeś pracować w bankingu, założyłeś swoją spółkę doradczą, wcześniej restaurację, tak? Jeśli się nie mylę.
Gastronomia jeszcze,
która splajtowała. A ty się sądziłeś jeszcze, bo to była franczyza, sądziłeś się z franczyzodawcą.
Tak.
Także myślę, że to jest mega inspirująca historia. Potem spółkę doradczą, ze względu na swoje doświadczenie w bankingu. Potem spółkę pożyczkową, no to tutaj już wchodzimy w taką szarą strefę, bo spółki pożyczkowe to wiesz, jak są traktowane, takie prowidenty i podobne na rynku. Miałeś też salon z jednorękimi bandytami, więc znowu gdzieś tam się ocieramy jakieś, wiesz, niebezpieczne rejony. Tak. Potem za to z tej spółki pożyczkowej założyłeś swój taki pierwszy biznes, no może nie pierwszy biznes, ale pierwszy biznes, który jakby jest, no ma świetne wyniki w tym momencie, bo tworzysz jeden z większych sklepów e-com online'owych, sprzedający, uwaga, meble przez internet. Wyobraźcie sobie meble przez internet i konkurujesz tu między innymi z takimi firmami jak IKEA. Poleciałeś do IKEA jako nieśmiały chłopak, tak? Z tego co rozumiem. I co tam się stało, że przeżyłeś przeobrażenie?
Pamiętać trzeba jednej rzeczy. 2005 rok, otwarcie granic, a ja byłem na tyle sprytny, że wcześniej chodziłem na kursy językowe za własne pieniądze, które sobie zarabiałem w markecie. Pamiętam jak dzisiaj, to był market budowlany Nomi, 4,40 za godzinę. Zarób sobie przy takich stawkach na kurs językowy. Koledzy pili tanie wina, koleżanki kupowały kosmetyki, ja chodziłem na angielski. W pewnym momencie wylądowałem w Londynie, gdzie mieszkałem z Polakiem, który prowadził polskie biuro księgowe. Bardzo szybko zauważył, że ja ten język angielski w przeciwieństwie do ludzi, którzy tam są czy przyjeżdżają, znam. Więc wymyślił nową usługę. Łukasz, ty będziesz chodził, ja będę znajdował klientów, ale będziesz chodził z tymi ludźmi, szedł do urzędu, wypełniał mi wnioski, rozmawiał z pracownikami, oni mi będą płacić 50-80 euro, funtów, a ja ci będę dawał, nie wiem, od łebka dychę czy 15. Świetny pomysł. Dwie-trzy godziny roboty, tyle zarabiałem co brat na budowie. Kolejny etap. Łukasz, a może ty byś poszedł na kurs wózków widłowych, skafoldów, a może jakieś pierwsze pomocy? I nagle się okazało, że chodziłem z Polakami na kursy, tłumaczyłem im i oczywiście coś, czego Anglicy nie rozumieli i nie wierzyli, że coś takiego jest, pozwalałem tym Polakom ściągać. Więc oni przede wszystkim zdawali te egzaminy, mogli iść do pracy, mogli te egzaminy pokazywać i powiedzieć: mam. A pamiętajmy, że rynek brytyjski jednak opiera się w sporej mierze o certyfikaty, pozwolenia, różnego rodzaju dokumenty, które tam są wymagane na pewnych stanowiskach. I teraz wyobraź sobie, jeżeli ja napieprzam po 3, 5, 7 takich szkoleń w weekendy, w tygodniu jeżdżę z tymi ludźmi, to ile ja tych różnych certyfikatów w Anglii mam? I wiesz, kiedy się to przydało? Rok później, kiedy pracowałem na budowie. To była budowa, nie wiem czy kojarzycie, w Londynie, London Eye, to jest diabelski młyn, bardzo duży. Uwierzcie mi, że jeżeli zobaczycie na widokówce, na zdjęciu London Eye, zaraz za London Eye jest Shell Center, wielki 30-kilkupiętrowy budynek. Jego nie widać na pierwszy rzut oka, bo nawet nie wiemy, że on tam jest, ale ja w tym budynku pracowałem na budowie. Pracodawca znowu bardzo szybko skojarzył, że ja angielski znam. Łukasz, ty znasz angielski, to może ja tobie będę mówił, co pracownicy mają zrobić, ty im będziesz mówił i ja nie będę musiał się z nimi
użerać. Czyli po prostu tłumaczę w tym UK-u. Tak. No dobra, i co dalej?
W pewnym momencie okazało się, że któryś z menadżerów wzniecił pożar i musieli go wymienić. I wyobraź sobie sytuację, że parę dni wcześniej z nudów, bo budynek był dość specyficzny, ostatnie piętra remont, na dole piętra remont, w środku były biura, od 10 do 18 nie można było prowadzić ciężkich robót, czyli trzeba było być cicho, więc chodziliśmy z chłopakami, nudziliśmy się, więc co? Wzięliśmy żółto-czarną taśmę, taką wiecie, bezpieczeństwa i zakleiliśmy wszystko, co się dało, barierki, rurki, po prostu całe piętro zawalone tymi naklejkami. Nagle wchodzi, z windy wychodzi komisja do spraw bezpieczeństwa. Wszyscy zdziwieni, co tu się kurczę stało? Kto to zrobił? No i kolega, który znał słabiej język polski, powiedział, to on, wskazując na mnie. Niestety byłem zmuszony powiedzieć, słuchajcie, ale czemu się dziwicie? Przecież tu można było walnąć głową, tam nie było widać z daleka czegoś. Tu widzicie teraz, jest już bezpiecznie, tu jest jeszcze gąbeczka zrobiona. Słuchajcie, tak powinno być na każdym piętrze. Moim zdaniem, jeżeli ja i tak tu chodzę, tracę czas, zrobiłem najlepszą robotę, jaką mogłem zrobić. Your name, please. Zapisali moje nazwisko. Za 2 godziny przychodzi szef, Tommy. Tommy to był taki Irlandczyk, kawał takiego prawdziwego irlandzkiego faceta, jak z filmów. Krzyczy, Łukasz, dostałeś green card, czyli taką nagrodę za bezpieczeństwo. Masz tu 150 funtów w postaci tam jakiegoś czeku do sklepu, możesz wydać na co chcesz. Kupiłem wtedy swój pierwszy, drogi, w cudzysłowie, zegarek.
Okay.
Ale nie to jest jakby najważniejsze w tej historii, tylko chwilę później menadżer spowodował pożar. Zajęły się tam jakieś płyty z jakiejś tam tkaniny czy czego.
On wywołał ten pożar na pewno, tak?
Od bezpieczeństwa. Siedzę w biurze. I nagle ten sam Tommy, który chwilę wcześniej, parę dni wcześniej dał mi tę nagrodę, mówi, skąd ja wezmę pracownika, który ma takie szkolenie, takie coś. Mówię, Tommy, mam to, 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 tamto. 19-20-letni facet ma więcej niż Anglicy po wielu, wielu latach pracy. Mówię, nie mam tego, nie mam tego, nie mam tego. A nie, to nawet gdyby to, ja muszę mieć kogoś już od poniedziałku. Mówię, Tommy, jeżeli ja ci przyniosę te certyfikaty w poniedziałek, dajesz mi tę robotę. Zgodził się, bo nie wiedział, że mu to przyniosę w poniedziałek. Myślał, że to jest żart. Ale w momencie, kiedy przyniosłem mu te certyfikaty, powiedział, okej, wiesz co, masz green carda na tej budowie, już cię kojarzą, masz certyfikat, o czym ja nie wiedziałem, możemy się spokojnie dogadać, zrobię ci health and safety manager na mojej budowie. Słuchajcie, 20-letni facet na jednej z największych budów w Londynie jest menadżerem od bezpieczeństwa higieny pracy. To nie było nic trudnego, bo umówmy się, te same rzeczy ja wcześniej tłumaczyłem pracownikom i mówiłem, co robić, żeby to było bezpiecznie, bo tłumaczyłem im te prace. A teraz była tylko taka różnica, że zamiast, nie wiem, 300 funtów tygodniowo, zarabiałem 1000-1200 funtów tygodniowo.
Okej, czyli przebojowość, tak? Jednym słowem.
Zostałem do tego zmuszony przez kolegę, który wtedy wskazał mnie palcem.
Aha, i to był ten moment.
I to był ten moment, kiedy stwierdziłem, że niestety moja umiejętność wychodzenia z problemów umiejętnością mówienia, wysławiania się, argumentacji pewnego rodzaju jest wystarczająca, żeby coś zrobić. Mhm. I słuchajcie, to jest o tyle piękna historia, że ja z tej pracy bardzo szybko zrezygnowałem, wróciłem do Polski na studia.
Dlaczego? Przecież zarabiałeś super kasę. Tak. Ale marzenie pieniądze, wielu Polaków.
Pieniądze to nie wszystko. I uzmysłowiłem sobie pierwszą rzecz, że jeżeli tam, na obcej ziemi, bez żadnego zaplecza, bez żadnych znajomości, mi się coś takiego udało, to co będzie, jak ja rzeczywiście wrócę do Polski, skończę studia, które sobie zaplanowałem i będę tak samo się starał w Polsce, czy nie osiągnę tu sukcesu? Pytanie, czy lepiej jest być menadżerem na budowie i cały czas chodzić w brudnych, ubłoconych butach i w stroju roboczym, czy w Polsce być prawnikiem? Dla mnie odpowiedź była bardzo prosta. I to jest ta rzecz, o której tutaj rozmawialiśmy. Poniekąd ta pokora, która pokazywała, że niestety tą pańszczyznę trzeba odrobić. I w tym wypadku tą pańszczyzną były te kilka lat studiów, które niestety trzeba było ogarnąć. Plus całej historii jest taki, że nawet wywodząc się z biednej rodziny, z niemajętnej rodziny, stać mi było na dobre studia prawnicze w Polsce, na Uniwersytecie Jagiellońskim zresztą, bo przecież miałem pieniądze z Wielkiej Brytanii. Żyłem sobie prawie, że jak król przez parę lat, mogłem się z tego utrzymać, a wszystkie kolejne wyjazdy na wyspy ograniczały się tak naprawdę do szlifowania języka, do zwiedzania, do oglądania. Nie było tam już takiego wielkiego ciśnienia, żeby cokolwiek osiągnąć. Powiedziałem, że ja tu chcę wrócić do swojej ojczyzny, do swojego kraju i tu chcę pracować.
Okej, okay, no ale poszedłeś na studia prawnicze, wiemy, że prawnikiem nie jesteś.
Nie.
Więc zakładam, że się mimo wszystko przydały i tutaj chyba kolejna historia, pierwszy biznes, restauracja, tak?
Tak, gastronomia.
Gastronomia, powiedz nam o
Słuchajcie, tym. To były już czasy, kiedy pracowałem najpierw w salonie Orange, to były też czasy, które... To był świetny pracodawca z tego powodu, że on uczył sprzedawać.
A to jest niesamowite. Tak. Powiem ci, sorry, że ci przerwę, ale wielu biznesmenów, wielu przedsiębiorców, których ja osobiście znam, jak mówi o jednej głównej kompetencji, która im się najbardziej przyda w życiu, sprzedaż. Nieważne, czy sprzedajesz produkt, usługę, siebie,
tak jest.
Cokolwiek, pozyskujesz finansowanie, nie ma znaczenia. Sprzedaż jest mega istotna.
Tak.
Okay.
I wrócę jakby ze studiów, z banku trochę do Orange'a, bo to było też tak, że poszedłem, zaniosłem CV, zatrudniono mnie tam, rzucono na głęboką wodę. Okazało się, że ja jednak potrafię sprzedawać. Mało tego, po dosłownie chwili, dniu, tygodniu byłem w tym najlepszym w oddziale.
A jaka była twoja tajemnica? Jaki był twój sekret?
Przede wszystkim potrafię słuchać ludzi.
Okay.
Jeżeli przychodzisz do mnie, o czymś mówisz, wzbudzam twoje zaufanie, staję się twoim kolegą. Ty mi mówisz, Łukasz, ja to bym chciał, kurczę, telefon z nawigacją, marzy mi się coś takiego. I wtedy następuje przełom w rozmowie. To ja dostarczam ci twoje wybawienie, produkt, o którym ty marzysz. To ja ci pokazuję, jak go zdobyć. Ja ci mówię, jeżeli nie masz pieniędzy, może zróbmy to w ten czy w inny sposób. Może wydłużmy umowę. I nagle okazuje się, że umiejętność słuchania, słuchania o czyichś potrzebach, umiejętność zaspokajania tych potrzeb, czyli coś, co tam się fajnymi definicjami określało, ja mam jakoś we krwi.
I to trzeba podkreślić dwiema grubymi liniami. To, tak. Co teraz powiedziałeś w biznesie. Okej, okay, jedziemy dalej. No i co? Po tym Orange.
Orange ma świetne umiejętności menedżerskie, świetne umiejętności sprzedażowe i tego mnie tam nauczono. Wyobraź sobie, że pewnego dnia, siedząc już w drugim salonie w Krakowie, przychodzi do mnie klientka. Mówi, pani Łukaszu, bo tam ja jestem z polecenia, tam koleżanki mnie poleciły, ja bym chciała telefon. Oczywiście magia, telefon, internet, neostrada, jakieś etui do telefonu, srutututu. Prawie umowa podpisana, a pani mówi, pani Łukaszu, ja nic nie kupię. Myślę sobie, kurczę, stracony czas. Dobra, mów, czemu nie kupisz? I spadaj, bo kolejka jest, to ja może komuś coś sprzedam. Ale ona mówi tak, pani Łukaszu, ja jestem dyrektorem banku, oddziału, który jest tutaj obok, zaraz obok, w Krakowie na ulicy Starowiśnej. Nie interesuje mnie, czy pan jutro jest w pracy, czy ma wolne, czy jest cokolwiek pan robi. Jutro o 10 w garniturze pan przychodzi, drukuje CV i przychodzi do mnie. Pana poleciły moje pracownice, które do pana przychodziły i mówią, kurczę, super sprzedawca, taki ktoś u nas by rządził. I oczywiście dostałem tę pracę. Pracowałem w banku. Tylko, że nie dałem się nigdy zrobić w stanowiska wyższe niż zwykły stempel, zwykły pracownik banku.
Czemu?
Dlaczego? Dlatego, że pracownik na poziomie menadżera zarządza kadrą. A ja chciałem sprzedawać, ja chciałem zarabiać, ja chciałem robić to, na czym się znam. I jak się zatrudniałem, mówiono mi, że dobry pracownik potrafi zarobić 7 tysięcy złotych samej premii miesięcznie. I to było, powiedzmy, to nie wiem, 15-20 lat temu, nieważne. I powiem ci w ten sposób, nigdy nie udało mi się tego poziomu osiągnąć. Zawsze to było więcej.
Okay.
Zawsze to było więcej. I teraz musimy sobie uzmysłowić jedną rzecz. Bankowość i bank, w którym pracowałem, nauczyła mnie pewnej maniery. Da się dużo zarabiać. Da się zarabiać na sprzedaży. Usługi finansowe mogą być drogie, bo to nie jest jakby jedyny czynnik, który decyduje o zakupie tej konkretnej usługi, bo czasami decyduje na przykład dostępność, ale bank też dawał świetne narzędzia w postaci ich wewnętrznego systemu. Ja potrafiłem sobie bardzo szybko, różnymi komendami, które sobie gdzieś wypatrzyłem, wyfiltrować klientów, wydzwonić tych klientów, zaprosić na spotkanie, opowiadać o jakichś produktach, być cierpliwym, nie zawsze sprzedawać na pierwszym spotkaniu. Ale zdarzało się, że przychodziły jakieś osoby do mnie na spotkanie, przynosiły mi jakieś czekoladki, przychodziły, bo mnie lubiły i prędzej czy później do jakiejś sprzedaży dochodziło i zazwyczaj to były wolumeny dużo wyższe nawet niż to robili koledzy, koleżanki w oddziale czy w innych oddziałach. Do tego dochodziło, że jak bank organizował jakieś konkursy, na sprzedaż różnych rzeczy, to oczywiście byłem w tym zawsze najlepszy. Zawsze czyli... jeździłem z dyrektorstwem banku na różne spotkania, na różne wycieczki. Zresztą ominąłem ten fakt, ale w Orange było dokładnie tak samo. Jeżeli był organizowany konkurs na handlowców 20 w Polsce, we wszystkich salonach Orange'a najlepszych, zawsze ja na to jechałem.
No dobra, to jeździłeś na wycieczki z zarządem, tak, z górą, z wierchuszką, z menedżerami, byłeś top sprzedawcą, to co, nie padła propozycja, żebyś tam...
Po trzech miesiącach w banku padła.
Żeby zostać kierownikiem banku?
Tak.
Oddziału przynajmniej?
Tak. Po trzech miesiącach siadam, mówię, nie chcę.
Aha, a i co oni na to?
Słuchaj, jeżeli ja mam sprzedać produkt inwestycyjny z gwarancją kapitału i od wolumenu mam 2-2,5% i sprzedam takiego produktu za 100 tysięcy złotych. Ja mam 2,5 tysiąca złotych? Tak. To jest dla mnie 40 minut rozmowy z klientem, 10 na podpisanie dokumentów. Ja nie muszę mieć jednego klienta dziennie. Ja mogę sobie wyszukać w systemie i takich klientów sprowadzić 10.
Okej.
Okay. Dlatego mówię, że ja nigdy nie zrobiłem premii poniżej 10 czy tam kilkunastu tysięcy złotych, tylko robiłem dużo większe.
No dobra. No i pracujesz w banku, zarabiasz super pieniądze i co się stało? Gdzie nastąpił ten taki flick? Zmiana z bycia etatowym pracownikiem w banku do przedsiębiorcy.
Idę na kolację. Mhm. Do włoskiej restauracji. Na stole jakieś menu na dole. Zostań naszym franczyzobiorcą. Mhm. Mówię, to jest dla mnie. Dobre jedzenie, fajny wystrój, miła obsługa. To jest chyba coś dla mnie. To był pierwszy moment, kiedy stwierdziłem, że boję się sam robić biznesu, bo ja się na tym nie znam. Ja się znam na sprzedaży, na zarabianiu. Mam dobrą pracę, którą mogę w razie czego supportować tę firmę na początku, a w razie potrzeby uczestniczyć jeszcze w zarządzaniu, w tym prowadzeniu tej gastronomii. I to była franczyza krakowskiej sieciówki, pizzerii, która dalej istnieje, teraz jest przez Sfinksa wykupiona.
Mhm. Okej, okay. No dobra, i co się stało?
No nic się nie stało. Franczyzobiorca, franczyzodawca powiedział, że ma umiejętności, ma narzędzia, ma wiedzę do tego, żeby miał odniósł sukces. Tylko niestety lokalizacja, którą wybrali, była
a to zaraz to oni wybrali dla ciebie lokalizację?
Tak, przygotowali cały lokal, przeprowadzili badania rynku i okazało się, że niestety lokalizacja jest chybiona. Mhm. Pan prezes... W momencie, kiedy mówię, słuchajcie, no zróbcie coś.
To
no,
czekaj,
to
czekaj, nie może być. Bo, czekaj, bo trochę przeskoczyliśmy historię. Czyli rozumiem, że napaliłeś się, stwierdziłeś, dobra, otworzę oddział tej restauracji. Tak? W dodatku nie mogłeś sam wybrać lokalizacji i tak dalej, tak. Tylko oni dali ci gotowy lokal, wszystko. Kazali ci za to, rozumiem, zapłacić. Tak? Że jakby tutaj masz gotowy lokal, wszystko jest, nasze standardy i tak dalej. Tak ty jest. Masz tylko zabulić kasę. Tak? No i otwierasz tą restaurację, włożyłeś pieniądze i co się dzieje?
No i nic, od pierwszego miesiąca nie działało.
Okej, okay. Nie sprzedawało. Nic nie przychodził?
Wiesz co, poziom minimalny, o ile ja dobrze pamiętam, wtedy był określony w gastronomii na 60 tysięcy złotych miesięcznie. To był obrót wystarczający, żeby po najmniejszej linii oporu, pilnując oczywiście kosztów, się utrzymać. Tylko ta restauracja przez miesiące nie przekroczyła 40 tysięcy złotych, a inwestycja była powyżej 500 000 złotych wtedy. Mhm. Więc nagle się okazuje, że topi ci się kapitał, który zresztą był na kredyt, raty trzeba płacić, dołożyć do biznesu, a biznes nie idzie.
Okej, okay. No i co zrobiłeś?
Poszedłem do prezesa i powiedziałem, panie Grzegorzu, musi mi pan pomóc. Co wymyślił? Nie paragonujcie, nie fiskalizujcie.
Mm-hmm, czyli namawiał cię wprost do przestępstwa.
Karno-skarbowego. I jeszcze się dał na tym złapać za rękę. Druga kwestia, jak pytałem menadżera od sieci franczyzowej, co mamy zrobić, rozłożyła ręce i powiedziała, nie wiemy, my nie wiemy. Mhm. Wtedy stwierdziłem, że nie będę w takim przedsięwzięciu brał udziału. Wtedy już byłem zmuszony też sytuacją do tego, żeby coś zrobić, więc przygotowałem się do konfliktu, przygotowałem sobie maile, wiadomości, całą rozpiskę odnośnie współpracy.
I tu się przydało wykształcenie, rozumiem, prawnicze. Tak,
tak jest, słuszna obserwacja. Dokładnie wiedziałem, co jest czynem zabronionym, jak wprowadzić rozmowę przyszłą czy teraźniejszą w meandry tego, żeby ktoś mi znów polecił niefiskalizowanie czy tego typu głupie zachowania i pewnego pięknego dnia ze względu na takie podpowiedzi w biznesie wypowiedziałem umowę bez wypowiedzenia. Miałem przygotowane nowe menu, nowe banery, nowe ulotki, nową strategię biznesową dla tej restauracji. Wprowadziłem nowe produkty do menu. I nagle okazało się, że restauracja sprzedaje, że ma obrót, że ma klientów. Tylko ja już nie ukrywam, byłem zmęczony tym biznesem i ten biznes przejął ode mnie pracownik, który mi za ten biznes zapłaci.
Czyli poczekaj. Czyli rozumiem, że jakby dostałeś wszystko w standardzie tak od firmy i to nie szło, a ty na sam koniec wprowadziłeś swoje poprawki, które niekoniecznie były zgodne z umową, bo nie wiem, jaką miałeś umowę franczyzową, ale być może nie były zgodne i wtedy biznes zaczął iść, tak? Ale ty już byłeś zmęczony, sprzedałeś to pracownikowi. Tak. Odzyskałeś kapitał włożony?
Nie. Jak mam być szczery, liczyłem to kiedyś, ale podejrzewam, że 1 000 000 złotych w plecy, 1,5 miliona złotych w plecy. Słuchaj, to też jest sytuacja o tyle nieprzyjemna.
No to ładnie się w tym bankingu wcześniej musiałeś obłowić. Aha, nie, powiedzieli, że na kredyt.
Na kredyt.
Na kredyt wziąłeś.
Tak, na kredyt. Ale jakby około 500 000 złotych to powiedzmy kredyt, reszta jakby gotówka, którą zarabiałem, dorzucałem. Efekt jest taki, że nawet po sprzedaniu biznesu ja byłem pod ogromną kreską. Nie miałem żadnych minusów u kontrahentów, u nie wiem, klientów, u ludzi. Jedyne, co byłem zmuszony, to przestać płacić raty kredytowe. Niestety nie dało się tego w tamtym czasie zrobić. I znowu, jako prawnik wiedziałem, jak się do tego przygotować.
I były bankowiec w końcu, bo przecież
pracowałeś w banki. Jako były bankowiec wiedziałem, jakie banki mają procedury. Bo tu jest, uwaga, ciekawostka. Bank bierze na siebie ryzyko, że przestaniesz spłacić, bo on ci w umowie pisze, co się stanie, jeżeli ty nie będziesz płacił. Po tygodniu wyśle ci pismo, po 2 tygodniach zrobi to, po miesiącu jeszcze próba i tak dalej, i tak dalej. Tam jest gotowa procedura. Więc ja sobie mówię tak, słuchajcie, okej, może to nie jest najgorsza ścieżka. Bo ja wiem, co mi będzie czekać. Jeżeli ja zapłacę kontrahentom, którzy mi dostarczyli towar, jeżeli ja zapłacę pracownikom pensje, które mają, to mi nikt nie przyjdzie do domu, nie będzie walił po drzwiach i oknach, bo będę rozmawiał tylko z bankowcami, którzy mają ściśle narzucone procedury.
Okej, czyli złapałeś po prostu pobocze w tym momencie i jechałeś dalej, ale poboczem, tak? Na pewnej granicy.
Dawid, to nie było pobocze. To była bardzo dziurawa droga, naprawdę taka błotnista, grząska.
Okay.
Tylko słuszna obserwacja. Umiejętność radzenia sobie ze względu na doświadczenie, wiedza i umiejętność znalezienia rozwiązania w przepisach, to jest coś cudownego. Mało tego, w międzyczasie założyłem pośrednictwo finansowe i zarabiałem na klientach, którzy byli w podobnej sytuacji.
No czekaj, ale jeszcze z tą restauracją. I co? Powiedzieć prezesowi, wypowiadam wam umowę i co się stało? Prezes powiedział, no to nie ma sprawy. Czy przysalił ci, jak to w franczyzach, jakąś karę za wypowiedzenie umowy?
Jak najbardziej. Kara była. Poszliśmy do sądu, pobujaliśmy się po sądach. Kupiłem sobie na tyle dużo czasu, żeby na końcu się z tego śmiać. Efekt jest taki, że oczywiście nie skończyło się w 100% po mojej myśli, ale jak mam być szczery, skończyło się lepiej niż zakładem na samym początku, jeżeli chodzi o rozwiązanie konfliktu. To znaczy, że tak, sąd im coś uznał, ale to nie były takie kwoty, jakie sobie uznali. Mało tego, słuchajcie, musicie też sobie zwrócić uwagę na jedną rzecz. Macie świadomość, że ktoś was oszukał, opowiedział bajkę, powiedział, że coś będzie szło, a nie będzie szło, a na końcu namawiał do bardzo, bardzo brzydkich rzeczy, które są w Polsce karane więzieniem.
No ale też w umowie nikt ci nie zagwarantował franczyzowej, że na pewno będziesz tyle i tyle generował.
Nie.
To była tylko opowieść z mchu i paproci.
Tak, ale jeżeli ktoś gwarantuje, że ma wiedzę, doświadczenie i narzędzia, to ty tego wymagasz. A tym narzędziem nie jest nagabywanie do przestępstw karno-skarbowych.
Okay.
Jeżeli ktoś mówi, że ma narzędzia, rozkłada ręce, mówi, my nie wiemy, to dlatego sąd uznał moje argumenty, bo powiedział, słuchajcie, dlaczego to nie szło?
Znaczy uznał, ale nie musiał uznawać, bo jeśli nie miałeś umowy wpisanej, że oni zadeklarowali i obiecali, że będziesz tyle i tyle generował kasy.
W związku z faktem, że ja uprzedziłem stronę przeciwną, że ja mam tu maila, tu coś nagrane, tu coś zrobione, to pan prezes, który dzisiaj sprzedaje konserwy w puszkach za wielkie pieniądze, stał w sądzie i mówił, nie wiem, nie pamiętam, nie pamiętam, nie wiem, nie pamiętam. Nagle stracił pamięć.
Okej, dobra. Skończył się temat restauracji, rozumiem, że skończyłeś z długami. No i co? I stwierdziłeś, że otworzysz firmę?
Nie, mój drogi. Kto ci powiedział, że skończyłem z długami?
Nie skończyłeś z długami.
Słuchaj, 1,5 miliona nie robi się tak od razu. Poza tym, jeżeli już zrobisz najgorszą robotę, już wszystko, co najgorsze się na ciebie zwali, to pytanie, czy jest sens jakby grzebać w tym całym gówienku, czy nie?
Okej, okay. Czyli więc co? 1,5 miliona?
Około 1,5 miliona.
To było to twoje dobra, tak. Pobocze. I stwierdziłeś w tej sytuacji nie, że rozkładam ręce, nie, że będę płakał po nocach, nie, że nie będę spał po nocach, tylko co muszę zrobić?
Dawid, nie spałem po nocach, tylko to nie było związane z tym, że płakałem, tylko grzebałem sobie w telefonie, w przepisach, w różnego rodzaju rzeczach i używałem tej swojej wiedzy do tego, żeby kupić sobie czas, rozmawiać z bankami, w jakikolwiek sposób nie pogarszać swojej sytuacji.
Dobra, Łukasz, bo jakby jedziesz tutaj ekstremalną ścieżką w tym momencie w twoim życiu, tak? Czyli po prostu biznes padł, zostałeś, jak to powiedziałeś, oszukany, biznes padł, jesteś, masz półtora bańki długu, banki na tobie siedzą, jeszcze nie komornicy być może.
I już byli.
Już byli komornicy.
Windykatorzy.
A ty co w tym momencie robisz? Oprócz tego, że masz nieprzespane noce. Co człowiek w takim momencie, wyobraźcie sobie, co człowiek w takim momencie życia powinien zrobić, żeby się wyratować z tej sytuacji?
Dawid, odpowiedź jest prosta, otworzyć nowy biznes. Ja nie wiem w ogóle, z czego wynika tutaj twoje, nie wiem, założenie i pytanie. Słuchajcie, no co zrobić?
A co, by nie miałeś znowu kapitału, miałeś długi i miałem otworzyłeś kapitał. Następny biznes?
Tak, miałem kapitał, Dawid. Za ostatnie 5 000 zł wynajem biuro. Zacząłem się bawić w pośrednictwo finansowe,
czemu
pośrednictwo
to?
Kredytowe.
Czemu pośrednictwo? No bo już miałeś doświadczenie z bankami, jak rozumiem.
Mało
tak?
tego. Ja jako zwykły stempel, jako osoba, która podbija umowy, widziałem jedną fajną rzecz, że przychodził pośrednik z klientem. Siadali, przynosili mi dokumenty, ja wprowadzałem do systemu, dostawali pieniądze. Ja jako pracownik dostawałem pieniądze, a on po wypłacie gotówki od klienta brał swoją część i szli sobie w siną dalej. Ja zauważyłem, że ja za kredyt dostawałem według wolumenu tam powiedzmy 5,5%, czyli 500 zł z każdych 10 tysięcy złotych, ze 100 to było 5 tysięcy złotych, a taki pośrednik wyciągał rękę po 5, 7, 10 tysięcy złotych. To były świetne pieniądze.
Tylko za to, że przyprowadził klienta do banku, tak?
Wiedział do którego.
Okej. Okay. No ale to rozumiem, że trzeba najpierw znaleźć tego klienta, bo szukanie klienta nie jest proste. Dobra, czyli to był twój pomysł na następny biznes, jak rozumiem, tak?
Tak.
Podpatrzyłeś to po prostu z drugiej strony, z perspektywy człowieka, który pracował w banku, zobaczyłeś, że tutaj jest potencjał,
tak.
Tutaj są pieniądze.
Pamiętać trzeba, że w momencie, kiedy ta restauracja już zaliczała swoje dno, ja w takie pośrednictwo zacząłem się bawić.
Okay.
Znajdować klientów.
Czyli na zakładkę, to nie było tak, że pan...
Tak, szukać pomysłów na pozyskiwanie tych klientów i nagle się okazało, że się trafiali, że płacili, że było wszystko.
No ale jak szukałeś tych klientów?
Wiesz co, w tamtych czasach były strony typu OLX, Gumtree z ogłoszeniami, tablica jeszcze wtedy i nie robiłem nic innego, jak 8 godzin dziennie wstukiwałem ogłoszenia. Pomogę w uzyskaniu kredytu. Masz kłopot z uzyskaniem kredytu, a potrzebujesz, nie wiem, konsolidacji czy kredytu na samochód? Zadzwoń. Nie robiłem nic innego, jak 8 godzin dziennie nawalałem tymi ogłoszeniami. Mało tego, wymyśliłem jeszcze jedną rzecz, że jeżeli taka strona typu, nie wiem, OLX po zrobieniu 3 ogłoszeń mówi, nie, panie, ty nie możesz mi tutaj zrobić 100 ogłoszeń, te 3 ci starczą. Zakładałem nowego maila, robiłem sobie nowy logotyp, pisałem inaczej ogłoszenia, dawałem inny numer telefonu. I nagle się okazało, że na tych stronach ja mam po 60-70% wszystkich ogłoszeń. To znaczy, że z całej Polski dzwonili klienci. Bardzo szybko się nauczyłem, że to jest świetna...
Łukasz, ale to znowu jazda po bandzie, bo tutaj wiesz, wbrew regulaminowi OLX-a pewnie, czy jakichś tych innych serwisów, tak?
Słuchaj, no tak, ale z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, jakim się wykazałem sprytem. Jeżeli mi ktoś powiedział, tak nie możesz robić.
No tego ci nikt nie ujmuje akurat sprytem.
A z drugiej strony wychodziło mi to, że robiłem kolejne konta. Mało tego, nawet dzięki temu, że pracowałem w Orange'u, ja wiedziałem już wtedy, bo dzisiaj to już pewnie jest coś, o czym większość osób wie, że na jednej karcie SIM mogłem mieć podpiętych 10 numerów telefonów. Więc efekt był taki, że nie musiałem kupować i mieć 20 telefonów. Ja mogłem mieć jeden z 10 numerami telefonów, na które przychodziły połączenia.
Okay.
Tak samo z przerzucaniem wszystkich maili. Nagle się okazało, że ja już nie siedzę w tym biurze sam. Mam 1, 2, 3, 4, 5 pracowników. Nagle się okazało, że banki nam płacą po kilkanaście procent od kredytu. Nagle się okazało, że ja byłem w stanie znaleźć pracowników, którzy pracowali tylko za fee od tego, ile zarobimy. Tym naszym ustaleniem wewnętrznym było 30-40% tego.
W nieruchomościach jest to samo, nie? Że pracownicy często pracują tylko za fee od sprzedaży mieszkań.
Więc efekt jest taki, że jeżeli pracownik znajdzie klienta, na którym zarobimy 30 tysięcy złotych na jednym tam dealu, to ma dychę. Więc znowu, dla takiego pracownika posiadanie szefa, który zna procedury, wie, do którego banku wysłać klienta, który ma w tym banku swojego pracownika, który przywita cię z otwartymi rękami, nie każe czekać w kolejce, który online ci obsłuży wniosek, a ty nie musisz tam jechać przez pół miasta i tracić czasu, możesz robić dalej swoją robotę. To było coś, za co ja zgarniałem po 60-70% całej prowizji, a oni zarabiali dobre pieniądze. Kto na tym wygrywa?
No dobra, ale gdzie w tym wszystkim, w tej restauracji automaty? Bo też miałeś salon z jednorękimi bandytami, nie?
Nie, nie było tak i były dwa przyciski.
A, no dobra, tak, ale to było mega popularne swego czasu.
Tam. Było mega popularne i był taki moment, kiedy nie było to wbrew pozorom
nielegalne.
Tak. To jeszcze były czasy, kiedy... I oczywiście no
wszystko jest legalne, dopóki się
uproszczenie, były luki w prawie pozwalające na tego typu rzeczy. Na pewno pamiętacie, że takie automaty stały na stacjach benzynowych, w barach, w kebabowniach. Po prostu one były wszędzie w pewnym momencie. Ja prowadząc gastronomię, miałem pracownika, który pewnego dnia przyszedł i powiedział: wygrałem 500-700 zł na automatach. Ale jak sobie przypomniałem jego wcześniejszą historię, to on co? Dzień, stówkę, dwie zaliczki sobie brał, tak? 500 zł na tydzień sobie brał zaliczki. Po krótkiej rozmowie się okazało, że on od 5 czy 6 miesięcy wszystko idzie na automaty, wydaje. Więc jeżeli ja sobie zsumowałem, że jeden taki pracownik, który w głupi sposób wydaje pieniądze, wydał 3, 5, 7, 10 tysięcy złotych przez tam 3, 5, 7, 10 miesięcy, to stwierdziłem, jaki to jest świetny biznes. Przegrał 10 tysięcy, wygrał 700 zł i jest zadowolony.
Okej, i co? Zrobiłeś?
Okazało się, że jeden z moich znajomych z mojego rodzinnego miasta tak się składa, że pracuje w fabryce, która produkuje takie maszyny, takie automaty. Mówię: Oli, wyślij mi 3 sztuki, wstawimy, zobaczymy, co z tego będzie. Słuchajcie, wstawiliśmy to na ulicy Starowiśni w Krakowie, nomen omen vis-a-vis mojej wcześniejszej pracy. To jest centrum Krakowa, fajne miejsce. I znowu, przygotowaliśmy świetny lokal. Zrobiliśmy wewnątrz ładną kolorystykę, dywany, biureczka, kaweczka za darmo. Zrobiłem piękny szyld, nie takie świecące napisy za 5 zł, tylko porządne szyldy. Więc jak się wchodziło, było czuć po prostu pieniądz.
Czuć pieniądz, tak. Jak w Las Vegas.
No. Jak w Las Vegas. Pierwszego wieczoru z hotelu naprzeciwko przyszli ludzie, wrzucili pieniądze. Nie powiem wam, czy to było 3 czy 5 tysięcy złotych, ale dużo. Nagle wracałem do domu z kieszeniami pełnymi 5 złotówek. Następnego dnia ci sami ludzie przyszli z powrotem. Myślę sobie, no pierwsza rozruba. A oni uchachani z dworkami tych 5 złotówek mówią: kurczę, spełniliśmy swoje marzenie. Nam się zawsze marzyło grać na takich automatach jak w Las Vegas. Tu jest świetnie. I siedzieli chyba ze 3 czy 4 dni, wydali tam nie wiadomo
ile pieniędzy. Klienci.
Wiesz co, to byli ludzie, którzy w Niemczech mieszkali na co dzień.
Aha, okej. Okay.
I akurat byli w Krakowie. I akurat w Krakowie zobaczyli napis świecący, ładny.
No dobra, czyli znowu zobaczyłeś okazję na rynku i ją wykorzystałeś. No to jak to się skończyło?
Jak się skończyło? No przyszły czasy, kiedy nagle się to stało nielegalne. Okay. Na całe szczęście chwilę wcześniej wycofałem się z tego biznesu. Powód jest bardzo prosty. W momencie, kiedy masz biuro pośrednictwa finansowego, jeszcze tam jakieś końcówki restauracji, które trzeba przypilnować i masz jeszcze jeden biznes, z czegoś trzeba zrezygnować. To był biznes, który w tym momencie zaczął być niefajny. Zaczęła się robić nagonka i wiedziałem, że prędzej czy później ten biznes będzie zamknięty. Teraz, Dawid, jest czytna sztuczka. Dlaczego ja w pośrednictwie odniosłem sukces, a biura, które działały... I były
a co to znaczy sukces? Czekaj. To ile tych klientów obsługiwałeś w skali miesiąca?
Ja miałem dostęp do klientów. Jeden pracownik potrafił generować 10-20 lidów dziennie. To się wszystko opierało o statystykę. Powiedzmy, jeden na 30 klientów to był klient, który finalnie przechodził przez scoringi bankowe i którego wypłacaliśmy. To znaczy, że taki pracownik co drugi, co trzeci dzień potrafił skaszować klienta, podpisać z nim umowę i zarobić.
Ile mniej więcej? Żebyśmy poczuli ten pieniądz, Łukasz.
Wiesz co, świetnym przykładem jest produkt wtedy w Getinbanku, kredytu dla zwykłego Kowalskiego, który wynosił 30 tysięcy złotych. Jak myślisz, ile na takim kredycie dało się zarobić?
2-3%? Ty zarabiałeś jako pośrednik?
Nie. Ile? Przede wszystkim bank płacił 5 tysięcy złotych. Więc już pierwsze 5 tysięcy złotych. Klientowi mówisz: kliencie, daj mi 5 z tego, a ja cię załatwię kredyt. Czyli masz już 10 tysięcy złotych. Klient, który jest w potrzebie, który korzysta z usług tak drogiego banku, to jest klient, który jest w stanie ci zapłacić jeszcze osobną opłatę brokerską. Do kredytu było dopięte 30 tysięcy złotych ubezpieczeń na życie, ale bank był taki sprytny, że większość tych ubezpieczeń była tylko na pierwszy rok. Nieważne, czy miałeś umowę na rok, 3, 5, 7. Ubezpieczenie obowiązywało tylko na rok i miałeś prawo z niego zrezygnować. Mówię: kliencie, to zrobimy takiego deala. odzyskasz jeszcze 20 tysięcy złotych, ale dla mnie będzie z tej kwoty 10, czyli jak ubezpieczenie było na 30 tysięcy, brałem 30% dyszkę, a klient miał jeszcze 20 tysięcy złotych. Czyli miał 25 plus 20, czyli 45 tysięcy złotych, czyli miał więcej gotówki niż gdyby sam sobie poszedł do oddziału, bo nikt by mu wtedy nie podpowiedział, że można zrezygnować. A bank używał świetnych rzeczy w postaci wpisu w regulaminie, że ubezpieczenie jest jakie?
Jakie?
Niefakultatywne.
Co to znaczy?
Nieobowiązkowe, tylko język zastosowany w przepisach bankowych, w regulaminach miał być niezrozumiany.
Mm-hmm. No ja tak jako, to robią banki, prawda?
Ja jako były pracownik wiedziałem, że ubezpieczenie jest nieobowiązkowe. Mm-hmm. Więc mamy do czynienia z kredytem, gdzie klient bierze kredytu 30 tysięcy, ale finalnie na rękę mu zostaje 45, a ja zarabiam 20.
Czyli co, chcesz powiedzieć, że przy kredytach na 40 tysięcy ty dostawałeś 20?
Tak.
Można powiedzieć, że 50%?
Tak. No to... A teraz wyobraź sobie, jeżeli kredyt był na 100 tysięcy złotych, na 200 tysięcy złotych, na 400 tysięcy złotych.
A miałeś takie kredyty?
Miałem.
Okej. Okay. Co to byli za klienci?
Prowizje czasami zdarzały się, że od jednego kredytu sięgały 250 000 złotych. Uwierz mi, to jest świetny dzień w twoim życiu, kiedy idziesz do domu z ćwiarą w torbie i wiesz, że zaraz to wywalisz na biurko i tak będziesz patrzył.
Okej.
Okay. I z drugiej strony...
Czyli byłeś takim Jay-Z polskiego pośrednictwa, można powiedzieć.
Tak. I pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Wszystko uczciwie, legalnie, zgodnie z umową, bo wszystko było zawsze umawiane z klientem. Mm-hmm. Tylko klient też miał pewien cel w pozyskaniu kredytu. Dla niektórego rodzaju klienta koszt się kredytu nie liczył, więc można było sobie ustalić warunki przed zawarciem umowy. Mm-hmm. Moja przewaga polegała tylko na tym, że ja wiedziałem, jak wyglądają procedury banku, gdzie urwę, co mi ktoś jeszcze zapłaci i nie zawsze kończyło się na tym, co mi klient dawał, bo jeszcze dawał bank, jeszcze można było z ubezpieczenia zrezygnować, więc to były bardzo dobre pieniądze.
No i co się stało? No bo to biznes, który mógłby trwać do teraz, tak? Ale mógłby. Nie trwa.
Dlaczego? Nie trwa. Wiesz co? Przede wszystkim rynek zaczął się konsolidować. Co to znaczy? Kiedyś był Raiffeisen, Polbank i tak dalej. Można było z klientami iść do trzech
banków. Bo ty załatwiałeś u poszczególnych banków te kredyty,
tak.
Musiałeś znać.
I dobry pośrednik wiedział, że w jednym banku będą wymagane takie dokumenty, będzie sprawdzane to, a w drugim banku będzie wymagane to, ale tego nie będzie sprawdzanego. Więc jeżeli klient poszedł do dwóch, trzech banków, nie dostał kredytu, to ja go brałem do banku, który wiedziałem, że spełni wymagania klient jakby dla banku formalny. Tak? Mhm. I to było tyle fajne, że ja musiałem mieć ofertę wszystkich banków w małym palcu i wiedzieć dokładnie gdzie, co, jak i kiedy. Dzięki temu, że ja przynosiłem do oddziałów, do dyrektorów, do pracowników klientów, ci pracownicy w bankach, pamiętajmy, że mają swoje cele sprzedażowe. Oni muszą otworzyć rachunki ROR, oni muszą ileś kredytu sprzedać. Ja byłem fajnym człowiekiem, bo było tak, Łukasz, potrzebuję do planu 20 tysięcy na kredyt. Klienta wysyłałem. I znowu, jeżeli ja potrzebowałem czegoś od takiego pracownika, oczywiście uczciwie, nie to, że jakieś machloje, bo się nie dało tego typu rzeczy robić. Pamiętajmy, że udzielanie kredytu to jest przejście przez system, przez analityków, pracownik nie ma z tym nic wspólnego, ale mogłem liczyć na to, że ja przychodzę, jestem w placówce jak król. Pani dyrektor robi kaweczkę, nie czekamy w kolejce, siadamy, podpisujemy, wszystko gotowe. Piękny układ. Okay.
No to byłeś tak jak sprzedawcy teraz. Idziesz do salonu jakiegoś elektronicznego i poleci ci ten telefon proszę kupić albo ten telefon, bo akurat teraz mają prowizję najlepszą na ten telefon i ten będą ci uparcie polecać.
Rynek zaczął się niestety konsolidować. To znaczy, że banki zaczęły się łączyć, kupować i nagle się okazało, że mamy tych banków w Polsce 5 czy 7, przy czym czy PKO, czy Alior, tak jest właściciel. Jest
które dostarczają tą usługę. Tak?
Tak. I mają swoje wewnętrzne bazy. To znaczy, że jeżeli klient był w jednym banku, to już jest w bazach wewnętrznych kolejnych banków. Ten biznes troszeczkę zaczął się kurczyć. Trzeba było korzystać z innych usług, ale dalej to było jakieś tam dość mocno do zarobienia, jeżeli chodzi o pieniądze.
No ale nie zamknąłeś tego biznesu w tym momencie, nie, tak?
Nie, ale to był biznes, który spowodował, że nazbierało mi się trochę kapitału. I dla kogoś z żyłką przedsiębiorcy nie ma nic, Dawid, gorszego niż świadomość, że masz 5, 50, 500 tysięcy na koncie i one tam leżą i nic nie robią.
A spłaciłeś swoje długi?
Nie.
Jeszcze nie spłaciłeś długów tej półtorej banki za restaurację?
Nie.
Okej.
Okay. Słuchaj, przede wszystkim procedury bankowe są tak rozłożone w czasie, że mi nie zależy. Jeżeli ja przeszedłem najgorsze rzeczy i już miałem sądy, komorników i one gdzieś utknęły na jakimś etapie, to myślisz, że jest sens do tego wracać?
Ale rozumiem doskonale, bo sam mam do dziś dnia kredyt na dom, który tam wynosi ileś tam procent i mi się nie opłaca, choć mógłbym spłacić go tak, nie opłaca mi się to robić, bo mogę te pieniądze zainwestować dużo lepiej i pomnożyć dużo lepiej kapitał niż spłacić jakby ten kredyt.
I nie chcę się tłumaczyć, chcę, żebyś mnie dobrze zrozumiał. Hmm? Jeżeli ja miałem dostawcę w restauracji, ja mu zapłaciłem ostatnią złotówkę, tyle, ile było trzeba. Ja tego człowieka nie skrzywdziłem. Jeżeli chodzi o bank, ja to krzywdzę ludzi, nawet jeżeli gram na czas z takimi instytucjami. Mamy do czynienia z bankami, które doliczają opłaty za przelewy, za ubezpieczenia do kredytów i tak dalej. Czy ja w jakikolwiek sposób krzywdzę jakiegokolwiek człowieka? Nie.
Okej, okay. Jedźmy dalej, Łukasz. Czyli co? Rynek się kurczy, biznes zaczyna się kończyć. Co robisz w tym
spółkę
momencie?
Pożyczkową.
A długi dalej masz.
Spółkę pożyczkową.
A masz kapitał jednocześnie.
Spółkę pożyczkową. Okay. To jest świetny pomysł na to, co zrobić. Bo po pierwsze, jest to kontynuacja jakby biznesu. No pamiętajmy, posiadając biuro pośrednictwa, masz stały dostęp do klientów. Oni dalej do ciebie przychodzą. Jeżeli rynek się kurczy, zakładasz swoje przedsiębiorstwo pożyczkowe i masz dla nich rozwiązanie.
Czyli wszedłeś w buty banku, bo normalnie wcześniej bank dawał im te pożyczki, a w tym momencie ty się stałeś pożyczkodawcą, tak jak rozumiem, bo miałeś kapitał, który zarobiłeś wcześniej.
Tak.
Okay.
Moim zamysłem przede wszystkim było zrobienie bardzo uczciwej umowy.
Okay.
To znaczy drogo, ale bardzo uczciwie. Wszystko powiedziane od A do Z, wszystkie opłaty powiedziane od A do Z, termin. Jeżeli chodzi nawet o sytuację, co zrobić, jeżeli klientowi się powinie noga, to wszystko było powiedziane od A do Z. Więc moim zamysłem było zrobienie bardzo uczciwego produktu finansowego dla ludzi w dość trudnej sytuacji finansowej.
Mm-hmm. Okej, okay. No dobra. I jak to wyszło?
Źle. Nie, żartuję oczywiście. Tylko pamiętać trzeba o jednej rzeczy. Klienci pożyczać pieniądze lubią, ale oddawać już niekoniecznie.
No tak to już jest.
Jak pożyczasz, jesteś fajny, a jak trzeba oddać, to jesteś złodziej, oszust i lichwiarz. Słuchajcie, wyobraźcie sobie sytuację, gdzie macie klienta, który wam mówi: jestem nauczycielem angielskiego, jestem osobą po wyższych studiach, wynajmuję sobie nieruchomość, udzielam korepetycji, mam jeszcze tam jakieś renty, mam jeszcze jakieś różne rzeczy. Mówicie, w sumie świetny pomysł. Zalegalizuj sobie działalność gospodarczą, udzielaj sobie tych korepetycji. Robisz takiemu klientowi pożyczkę, ale znowu, nauczony doświadczeniem z banku, moja dokumentacja zawierała bardzo dużo informacji dla klienta. To znaczy, że klient musiał napisać, ja taki i taki, ja taka, taka, dostaję z firmy tyle, tyle pożyczki. Z tej pożyczki tyle i tyle to jest kapitał, który biorę do ręki. Taka i taka kwota to jest prowizja, którą muszę zapłacić. Koniec pożyczki następuje w tej dacie. Na końcu jeszcze będzie tyle i tyle.
Czyli każdy ci podpisywał, miał jasno wytłumaczone jakaś
procedura.
Pisał
odręcznie takie oświadczenie i pod każdym zdaniem był podpis i data. I wyobraź sobie, siedzisz w basenie, oczywiście nie w swojej willi, żeby nie było, tylko idziesz sobie popływać i nagle telefon. Dzień dobry, nazywam się Kasia jakaś tam, jestem dziennikarką Faktu, bo pan jest złodziejem, oszustem, lichwiarzem i jakby się pan wypowiedział, a jak nie, to zrobimy o panu artykuł. Sobie myślę, no kurczę, pieczony, kogo oszukałem. Mhm. Oczywiście się szybko okazało, który to klient, bardzo szybko, bo dwa tygodnie po tym, jak dostał pożyczkę, już mnie zgłosił do tej cudownej gazety i ukazał się artykuł, który pewnie będziecie mogli za chwilę zobaczyć, jak lichwiarze w Krakowie oszukują te biedne rencistki, które prowadziły działalność, udzielały korepetycji, miały majątek, wynajmowały nieruchomości, ale przed gazetą nie wyspowiadały się tylko z renty na 900 zł. Mało tego, dziennikarka później się przyznała, że nawet na fryzurę pani 300 zł dała, żeby wyglądała jak człowiek na zdjęciu.
Mm-hmm. Ale to czekaj, to skończyło się taką sprawą, tak? Bo rozumiem, że wyszła gazeta, tak? Gdzie byłeś obsmarowany od góry do dołu. I co, pozwałeś kogoś w związku
nie.
z tym?
W związku z tym nie, bo stwierdziłem, że nie ma co kopać się z koniem. To są media, które gdyby chciały robić artykuły, robiłyby to nawet co tydzień i nie było sensu czegokolwiek udowadniać. Najlepszą instytucją do tego, żeby cokolwiek zrobić, jest sąd i konflikt z klientem. Przy czym mi na tym też nie zależało. I co najlepsze, taka osoba zrobiła o mnie artykuł, myśląc, że to na kimkolwiek zrobi wrażenie. Mhm. Ja nie ukrywam, że mnie to wtedy bardzo mocno uderzyło tak wewnętrznie, bo wiedziałem, jak sytuacja wygląda od środka. Ale pomimo tego, że taki artykuł ukazał się 2-3 tygodnie od momentu, kiedy dostała ta osoba pieniądze, przez następny rok nie działo się nic. Tej klientce od tego momentu nie przeszkadzały warunki umowy, aż do końca, kiedy to ta osoba przeciwko naszej spółce zrobiła pozew o wyzysk, o to, że pożyczka jest za droga, że ona była chora psychicznie w tym momencie, kiedy podpisywała umowę. Tam nawet prokurator się pojawił i co ciekawe, pojechałem do prokuratora na kawę, umówiłem się na spotkanie, porozmawiać o tej sprawie. Porozmawialiśmy bardzo uczciwie i rzetelnie i na końcu prokurator powiedział, wie pan co, Coś tak czułem, że to nie jest do końca, klientka mówi, dlatego nie zdecydowaliśmy się na przedstawienie komukolwiek jakichkolwiek zarzutów, tylko na wytoczenie sprawy cywilnej. A po tym, co pan mówi, ja już wiem, że...
Rozumiem, że miałeś wszelkie dowody, tak?
Tak. Na tą sytuację. Przede wszystkim uczciwość w prowadzeniu, poprawna umowa, nie zawierająca błędów, oświadczenia klienta, wszystkie przelewy, więc to wszystko działało jakby na moją korzyść.
Okej. Okay. To po prostu taki... wyzyskiwaczka, tak? Można powiedzieć, tak? Oszustka.
Efekt był taki, że sąd nie uznał jej racji w pierwszej instancji, w drugiej instancji, w kolejnym sądzie w pierwszej instancji, w drugiej instancji. Po kilku latach, bo to jest temat z 2016-2017 roku, klientka ma do zwrócenia dużo więcej, niż gdyby wtedy przyszła i powiedziała: panią Kaszle, nie mam z czego zwrócić, zróbmy coś. Hmm. Pewnie pozwoliłbym jej mieszkać, pewnie zrobilibyśmy jej tam jakąś służebność, przejęli być może własność nieruchomości, niech sobie tam siedzi, płaci czynsz. Mnie się nigdzie nie śpieszyło, tylko wolała wybrać taką drogę, która niestety dla niej była najmniej korzystna. I to, żeśmy z prokuratorem bardzo szybko doszli do porozumienia, że jeżeli rzeczywiście wygram w sądzie, to pani jest w gorszej sytuacji, niż gdyby chciała z kimkolwiek się dogadywać. Teraz pytanie do ciebie. Czy jeżeli ktoś cię tak ciąga po gazetach, smaruje twoją mordą, chodzi za tobą z policją, z prokuratorami, czy chciałbyś się później z tym kimś dogadywać?
No,
iść polubownie?
Pewnie
też
nie.
Musiałem rozłożyć ręce. Powiedzieć: słuchaj, szanowna pani, dzisiaj się na coś zgodzę znowu, a jutro znowu będzie, że pani jest chora psychicznie, podpisała coś w emoku. No niestety nie mogę się na to zgodzić.
Ale prawo było po twojej stronie, tak?
Tych pożyczek było trochę i to, co jest najfajniejsze, mniej więcej 1/3 spłacała się bez problemu. Pomimo ceny, pomimo warunków, zdarzało się, że potrafiłem wyprowadzić klientów na prostą ścieżkę w 3-4 miesiące i się spłacali. To znaczy, brali drogą pożyczkę, korzystali z mojej wiedzy, co zrobić z innymi pożyczkami, kredytami, spłacali, czyścili sobie historię, sprzedawali czasami nieruchomość. 1/3 kredytów bez problemu się spłacała z pocałowaniem ręki.
No
1/3 kredytów to były pożyczki, które spłacały się z troszeczkę większymi kłopotami, ale klienci stwierdzali: mamy, pozbieramy po rodzinie, sprzedamy nieruchomość, coś wymyślimy. Były jakieś rzeczy, ale polubownie, dziękując sobie na końcu za biznes, udawało się takie tematy zamknąć. I tylko 1/3 klientów to były osoby, które przy pożyczaniu mnie bardzo lubiły, a przy oddawaniu już niestety nie. W takim wypadku zawsze kończyło się sprawami sądowymi. Efekt: nigdy nikt nie zarzucił nam oszustwa, złego działania, wyzysku. Nigdy nie okazało się, że te nasze procedury, umowy zawierają jakiekolwiek nawet najmniejsze błędy.
Okej, okay. No dobra. No i jaka jest kontynuacja tego? Bo rozumiem, że 2/3 klientów oddawało, zarobiłeś na tym jakieś pieniądze. No i co dalej?
1/3 jest, czy była w windykacji, w jakichś sprawach sądowych, i przy założeniu, że wszystkie te pożyczki mają zabezpieczenie, klient nie uciekł mi z kapitałem, nie uciekł mi żaden z taką świadomością, że ja jestem stratny. Nawet jeżeli zdarzyło się, że sąd unieważnił umowę, to od następnego dnia, kiedy dostał gotówkę, naliczały się odsetki od salda zapadłego. Efekt jest taki, że przez 3-4-5 lat konfliktów sądowych naliczyło się opłat odsetek więcej, niż gdyby przyszedł do mnie, się dogadał i nawet tę pierwotną umowę pożyczki sobie zachował.
Okej, okay. Czyli prawo było po twojej stronie, tak? Czyli warto spłacać pożyczki, jako wniosek można dać.
Zwłaszcza jeżeli są zabezpieczone na nieruchomości.
Okej, okay, no dobra. Czyli, no bo tutaj rozumiem, że zarobiłeś te pieniądze na firmie pożyczkowej, wcześniej jakby na pośrednictwie. No i co dalej z tym kapitałem?
Zarabiając na pośrednictwie, cały czas miałem dostęp do nowych klientów, więc udzielaliśmy coraz więcej tych pożyczek przez firmę własną, przez własny podmiot. I znowu okazało się, że to jest branża, gdzie działa wielu oszustów, wiele firm, które są nie do końca uczciwe, i jakby rykoszetem mimo tej naszej uczciwości też dostaliśmy. To znaczy, firma pożyczkowa, zresztą tak jak to wynika z naszej rozmowy, czy jakieś tam wcześniejsze, jak się dowiedziałeś, co robiłem, to pierwsze pytanie: a jak z etyką, jak tutaj z uczciwością, no bo to mi się tak kojarzy. Ale uwierz mi, że w momencie, kiedy rozmawiałem z różnymi ludźmi, opowiadałem, jak to wygląda od kuchni, czy pokazywałem jakieś wzory dokumentów, każdy mówi: super, w porządku. Niestety była nagonka na tego typu firmy i się nie dziwię, bo było wśród tych firm bardzo dużo takich, które oszukują, ale stwierdziłem, że mi się nie opłaca chodzenie po sądach, pokazywanie buzi w fakcie w taki sposób. Nie chciałem jakby uczestniczyć nie w zarabianiu pieniędzy, a w całej tej otoczce, która z tym się wiązała. Słuchaj, to nie są przyjemne rzeczy, kiedy idziesz do sądu i wiesz, że klient cię chce oszukać, nie chce ci oddać pieniędzy i ci wmawia dziesiątki rzeczy, które wiesz, że nie były racją.
Okay.
Cały plus polega na tym, że w międzyczasie, działając jako pośrednik, jako firma pożyczkowa, miałem dostęp do nowych klientów i trafiłem pewnego dnia na żyłę złota.
O.
Podkrakowska żyła złota w postaci producentów mebli z drewna. Okay. Górali z Beskid, tak? Z Beskidów, czy jak to tam się mówi. Świetni ludzie, bo jeden na drugiego, sąsiad z sąsiadem tam żyje jak pies z kotem. Jeden drugiemu nie da zarobić. I jak sąsiad ma mieć lepszy samochód, to woli mu nie dać produktów, nie da mu sprzedać, byle tylko on nie miał lepiej. I wtedy wchodzę ja, cały na biało, tak?
Na złoto wręcz.
Na złoto. Jednemu zrobiłem kredyt w banku, drugiemu coś pożyczyłem, z trzecim coś pogadałem. I nagle okazuje się, że ze mną rozmawiają wszyscy. Oni między sobą nie rozmawiają.
Czyli relacyjny biznes też w dużej mierze.
Od jednego widzisz dokumenty finansowe, idąc z nim do banku. Widzisz, jakie ma obroty. Od drugiego mówisz, ja z tym nie handluję, bo on za dużo sprzedają, za dużo zarabia. Podpytujesz jednego, drugiego, trzeciego, piętego, bierzesz od tego dokumenty finansowe, z tamtym coś dzieje. I nagle masz wiedzę o całym rynku, całej wielkiej gałęzi rynku w Polsce. Od kuchni, od nie tylko dokumentów finansowych, które mogą być różne, ale wszystkie smaczki, wszystkie plotki, ploteczki, informacje. Po prostu masz dostęp do całej informacji.
I co z tą wiedzą zrobiłeś?
Usiadłem, otworzyłem laptopa, popatrzyłem sobie na te wszystkie biznesy i zobaczyłem, jak ten rynek jest w Polsce słaby. Zakłady, które robią meble, bardzo często to są świetni rzemieślnicy, ale słabi przedsiębiorcy, słabi handlowcy.
Mhm.
A rozmawialiśmy o tym, że co jak co, ja potrafię świetnie sprzedawać. W pierwszej kolejności zobaczyłem sobie na konkurencję w Polsce. Zrobiłem taki benchmark. Wypisałem sobie firmy, które działają w internecie, bo taki był tam mój pomysł, które sprzedałem w internecie, połapałem jakieś dokumenty, posprawdzałem sobie tych kontrahentów, popytałem swoich klientów o te firmy, bo oni osoby więcej wiedzą niż się wydaje. Pamiętać trzeba, że pracownicy tam migrują, więc jakieś plotki sobie przekazują. Więc efekt jest taki, że ja miałem wiedzę o tym, kto co robi, jak robi, komu sprzedaje, za ile sprzedaje. Widziałem, jak to wszystko wygląda w internecie. Nagle olśnienie. Ten rynek jest bardzo zaniedbany. Tam nie ma nikogo, kto przyszedłby, zrobił porządną robotę, coś pięknego, coś świetnego i nie to, że zrobiłby pierwszy lepszy biznes z meblami z drewna w Polsce, tylko nie było nikogo, kto by przyszedł na ten rynek i powiedział, ja chcę być najlepszy. Okazało się, że to miejsce jest wolne, więc mogłem je wypełnić w 100%. W 2018 roku większość nowych środków, które zarabiałem, czy pochodziły ze spłaconych pożyczek, już przekazywałem na budowanie sklepu internetowego. I pojawił się mój sklep internetowy z meblami z drewna.
Okay.
Najładniejszy, najprostszy, z wieloma funkcjonalnościami, ze świetnym marketingiem, z budżetem na marketing. Pojawia się nagle wśród tych wszystkich firmek ktoś, kto od razu atakuje nie dół, tylko samą topkę. Wszystkie sklepy
czyli poczekaj, jeśli dobrze rozumiem, ty zamiast budować produkcji, tak, robić swoje meble, stwierdziłeś, że zajmiesz się dystrybucją, czyli od tej drugiej strony. Dawid, handel, sprzedaż,
jeżeli
dystrybucja.
Jeżeli ja jadę do klienta, któremu robię pożyczkę i on mówi, cholera, znowu mi Sławek nie przyszedł do roboty, bo zapił, Boże, co ja się z nim mam, a tamten to w ogóle zaobciął palce na maszynie, po co mi to?
Okay.
Po co mi to? Ja potrafię kupić i sprzedać, więc po co mam się brać jeszcze w robotę?
Czyli jesteś właścicielem sklepu internetowego, który sprzedaje meble, ale ich w ogóle nie produkuje.
Nie produkuje, zlecamy.
To nie jest dropshipping?
A jaka jest definicja dropshippingu?
Dropshipping mówi prosto, tak? Że jakby wiesz, znajdujesz rzeczy z rynków na przykład twoich, lokalnych, innych i po prostu pośrednisz w sprzedaży tego samego produktu.
Dawid, tak, tylko że my mamy do czynienia jeszcze z wieloma rzeczami. Przede wszystkim my tworzymy pewne wzory, pewną estetykę. To znaczy, że tworzymy czasami nawet na tych samych produktach, które są w produkcji w danym zakładzie, nowe modele. Dodajmy nóżki, uchwyciki, zmieniamy kolorystykę, życzymy sobie, żeby nam zakład coś tam inaczej wykonywał.
A wysyła zakład do klienta, czy ty wysyłasz?
Okej,
okay, to nie jest taki klasyczny dropshipping, tak? Bo jakby to jest dropshipping plus branding, tylko że nie klient jakby produkcja wysyła, tak. Tylko ty wysyłasz, tak? No to dostawcy po prostu.
Powód takiego działania jest bardzo prosty. Ja chciałem, aspirowałem do tego, żeby być w tej topce. Czyli nie mogłem mieć byle czego, byle jak pokazanego, a materiały graficzne dostarczane przez właścicieli takich zakładów były bardzo słabe. Więc od samego początku dążyłem do tego, żeby tworzyć te materiały według
swoich. A czemu nie chciałeś robić takiego klasycznego dropshippingu? Bierzesz po prostu, masz sklep, masz przestrzeń do sprzedaży, po prostu bierzesz te ich produkty, jakie by tam nie były, i fru do sklepu i wysyłać.
W momencie, kiedy chcesz aspirować do tego, żeby być najlepszym, musisz nadzorować wszystkie aspekty działalności. Musisz to wszystko ogarniać. Nie możesz sobie pozwolić na to, żeby atakować luksusową część rynku, popełniać jakieś głupie błędy, bo ktoś zaniedbał w firmie transportowej, bo ktoś w magazynie coś zniszczył, bo produkcja gdzieś zaniedbała, bo ktoś się pomylił. Nie możesz takiego ryzyka brać na siebie. Poza tym, jeżeli ja już wtedy wiedziałem, że Polska to nie jest jedyny kraj, gdzie ja chcę sprzedawać, tylko budowałem biznes, który docelowo miał działać na kilku rynkach międzynarodowo, to ja nie mogłem sobie pozwolić, żeby na jakimkolwiek etapie te moje procedury wewnętrzne w firmie zawierały błędy.
Mhm. Ale branding ci się opłacił koniec końców? No bo to jednak jest, wiesz, dodatkowa robota. Musisz jakby, wiesz, stworzyć swój produkt, musisz jakby dodać swój logotyp, musisz jakby trzymać wysoką jakość tych produktów. Mhm. To nie może być barachło jakieś tam byle jakie, nie? Opłacił ci się branding?
Opłacił się branding. Słuchaj, kolejna rzecz, którą zauważyłem, pracując w różnych miejscach po drodze. Każdy dba o markę i na tej marce zarabia.
Nie każdy. Nie każdy.
Okej, ale przyjmijmy taki książkowy, świetny przykład sytuacji, kiedy za markę ktoś dopłaca. Ja zawsze będę twierdził jedną rzecz, że jeżeli to jest dobrze prowadzone, to sama marka jest wartością dodaną. Wtedy ktoś nie kupuje stołu, tylko kupuje stół z mojego sklepu, z moim logotypem.
No dobra, Łukasz, to ty jesteś teraz właścicielem sklepu internetowego, który sprzedaje meble. Sprzedajesz w ilu krajach w tym momencie?
Pięciu
krajach swoje meble. Czyli wysyłasz je po prostu przez swój transport. Nie boisz się, że to się roztrzaska tam po drodze? Coś się stanie?
Zapytaj mnie, Łukasz, jaka była szkodowość w twoich przesyłek w zeszłym roku?
Jaka była?
Jestem w stanie co do ułamka procenta wskazać.
Jaka była szkodowość?
Zero.
Zero? Czyli zero. Nigdy się nie zdarzało? Wiesz, jak zamawiasz coś w sklepie
nie
na
powiedziałem, że się nigdy nie zdarzało. Tylko w momencie, kiedy napotykasz błąd i widzisz, że on się powtarza raz, drugi, to niektórzy przedsiębiorcy mówią, dobra, takie ryzyko, tak będzie. Nie. Wszystkie procedury były udoskonalane.
Okay.
My mieliśmy wymyślone, jakimi samochodami będziemy wozić meble. Wypożyczaliśmy na początku różne, z boksami, większe, mniejsze, niższe, wyższe, takie, żeby się nauczyć, którymi samochodami będzie najwygodniej jeździć. Bo co się stanie, kiedy będziesz jechał na wioskę do klienta? Tam jest szeroka droga, brama, nie ma problemu. Ale w Warszawie, gdzie jest ciasno między samochodami,
okay. No dobra, dobra, ale czyli czasami zdarzało się, że były klienci niezadowoleni.
Dopracowywanie procedur powoduje, że w tej chwili praktycznie my wewnętrznie nie popełniamy błędów. Zakład coś tam zepsuje, kontrahent jak się posypie u niego coś, to tam nam zepsuje, ale finalnie procedury moje wewnętrzne są dopięte na ostatni guzik.
No jak sobie radzisz z niezadowolonymi klientami?
Są dwa sposoby na to, jak sobie z nimi radzić. Mhm. Jeżeli to jest klient wyłudzacz, a niestety się to zdarza, to bronimy się tym, że moją firmę weryfikowała inspekcja handlowa, UOKiK, rzecznicy konsumentów, sądy. Nikt nie znajduje tu błędów. Mhm. Kliencie, jeżeli ty tam, nie wiem, brzydko się odzywasz do pracownika, wymagasz rabatów po 50%, zejdź na ziemię, rozmawiamy jak ludzie, bo jeżeli chcesz, my znajdziemy porozumienie. Jeśli nie, ja się zamknę za tymi swoimi regulaminami, cennikami. Rób sobie, co chcesz.
Zaraz. Czekaj, bo jakby mówisz taką rzecz, która jest bardzo niepopularna w biznesie.
Jest popularna, tylko my o tym nie wiemy. Dlaczego takie sklepy jak Zalando mogą sobie pozwolić na darmowe wymiany, zwroty i inne rzeczy? Dlatego, że one finansują się kapitałem zewnętrznym. Dla mnie każdy klient, który chce ode mnie coś wyłudzić, bo ma taki kaprys, bo mu się udało to w innych firmach, to jest potencjalny klient, na którym ja nie zyskam i nie...
Mówisz mega niepopularną rzecz, bo jakby w biznesie, wiesz, mówi się, że Zalando, Zappos, to są takie sklepy, gdzie sklep ma wejść klientowi do dół, że tak powiem, tak? I jakby to jest standard obsługi klienta, klient nasz pan, a ty mówisz coś innego. Kliencie jest regulamin i ja się jego będę trzymał i ty masz też się go trzymać.
Jeżeli będziemy rozmawiać uczciwie, to znajdziemy porozumienie. Być może ja coś zejdę, być może ty coś zejdziesz, jeżeli coś ci się nie podoba, dogadajmy się, ale to nigdy nie może być na zasadzie, że klient wymaga, ja mam się dostosować. Nie.
Okay.
I znowu, mało popularna rzecz. Ja się śmieję w duchu, że nie negocjuję z terrorystami. Jeżeli klient ma...
Ja tak mówię moim dzieciom zawsze.
Zbyt duże wymagania, wiem, że kombinuje, a po prostu po kliencie już czuć, po prostu się nie dajemy. I wiesz, jak to się kończy w wielu przypadkach? Mm-hmm. Że klient mówi, dobrze, okej, okay, nie ma problemu, pasuje mi to, dogadujmy się. Czasami on musi się wyżyć, wyrzucić jakieś wulgaryzmy i tak dalej, bo to się po prostu zdarza, statystyka, ale finalnie po dwóch dniach piszemy kliencie, namyśliłeś się, emocje zeszły, jest już lepiej, dogadujemy się, czy ty se tam dalej będziesz swoje rzeczy robił.
Okej, no i wiem, że twoja firma się mega rozwija, mhm. mega szybko rozwija, chcecie zdobywać kolejne rynki otwieracie i rozpędzacie się. Wiem też, że zatrudniłeś ostatnio osobę na wysokie stanowisko w swojej firmie, która, no mówiąc wprost, jest związana z bardzo wysokimi szczytami władzy. władzy. Nie
po pierwsze, Dawid, nie zatrudniłem, tylko to jest mój wspólnik. Poza tym to jest osoba niezwiązana z wysoką władzą, tylko z najwyższą, bo Ania Duda-Kękuś, o której mówisz, to jest siostra prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, więc nie ma w Polsce osoby na wyższym stanowisku politycznym niż prezydent. A moim wspólnikiem jest jego siostra.
I nie boisz się oskarżeń, że ktoś ci powie, że to jest takie, wiesz, stanowisko polityczne, czy takie, żeby ułatwić ci w biznesie osiągnięcie czegoś?
Bo źle zadałeś pytanie, bo gdybyś zapytał, kto jest moim wspólnikiem, ja bym ci powiedział, że to jest Ania, tak? Ja i moim wspólnikiem jest Ania, a nie siostra prezydenta. To są ludzie, którzy żyją z dala od polityki, są bardzo skromni, bardzo pracowici, świetnie nam się ta relacja układa i przypadkiem się tak składa, że jej bratem jest prezydent.
No ale wiesz, jak to jest, Łukasz, w dzisiejszych czasach to nie ma znaczenia, kim jesteś, tylko właśnie jakie masz stanowisko, wiesz, kto za tobą stoi i Dawid, ludzie tak to zawsze interpretują.
Mamy w kadrze katechetkę, Białorusinkę, Niemca, Czeszkę, Świadka Jehowy, mnie ateistę, dziewczyny, która jest ewangeliczką, kimś takim, więc średnio mógłbym tutaj ci powiedzieć, że nie ma dla mnie znaczenia, kto jest kim, co reprezentuje, kogo ma w rodzinie, czy ma wujka, czy ma ciotkę, czy jest księdzem, czy jest prezydentem, z jakiego jest kraju, jakie jest wiary. W tej firmie najważniejsze są relacje, dobra praca i dobra atmosfera, bo tego, czego się nauczyłem wcześniej pracując w tych wszystkich miejscach, to w momencie, kiedy płacisz uczciwie pracownikowi, on może i myśleć o zmianie pracy, a może i nie. Jeżeli do tej dobrej pensji dołożysz atmosferę, on nie będzie chciał zmieniać miejsca pracy. Jeżeli będzie tylko dobra wynagrodzenie, a nie będzie żadnej atmosfery, on będzie chciał zmienić pracę. Jeżeli będzie dobra atmosfera, a słaby pieniądz, z bólem serca, ale cię opuści. Więc nie ma znaczenia tak na dobrą sprawę, kto jest, czym jest, kim jest, ale jeżeli są spełnione dwa wymagania, nie mamy rotacji i mamy świetną firmę, która się rozwija. To jest o tyle fajne, że moje zaufanie do pracowników jest stuprocentowe.
No dobra, Łukasz, to teraz jakby masz sklep z meblami, który sprzedaje online. Założyłeś go dlatego, że miałeś dostęp do danych i to w dodatku danych jakichś tam klientów, można powiedzieć, że trochę poufnych, dlatego że danych jakby tobie. I wykorzystałeś jakby te dane, żeby zbudować swój biznes, bo znalazłeś lukę, znalazłeś niszę na rynku, tak? Nie boisz się posądzenia, że ktoś ci powie, że ukradłeś ten pomysł?
Zerżnąłem w 100% z tego, co widziałem na rynku, tylko nie zrobiłem tego na tej zasadzie sklep A robi tak, ja będę tak samo robił. Ja zrobiłem sklep A, robi tak, robi to dobrze, co się da w tym poprawić? Sklep B wygląda świetnie, ja bym chciał wyglądać jeszcze lepiej, a ten sprzedaje po takich cenach, może ja będę robił to w ten sposób, jeszcze lepiej. Więc tak, kopiowanie to jest najwyższa forma uznania, o tym trzeba pamiętać. Z drugiej formy, z drugiej strony, ja też każdą rzecz chciałem mieć jeszcze lepszą, jeszcze fajniejszą, żeby jeżeli ktoś wpisuje sobie tam jakiś produkt, widzi jeden, drugi, trzeci sklep i wchodzi na mój sklep, powiedział: wow, to jest wszystko najlepiej.
Twoja historia jest w ogóle mega inspirująca. Przeszedłeś taką ścieżkę, że od porażki do sukcesu, jeszcze zaliczając kilka porażek po drodze, więc jakby myślę, że pod wieloma względami jesteś inspiracją. Czy jakby w tym momencie to jest twój ostatni biznes, czy już myślisz o kolejnych?
Wiesz co, to jest bardzo fajne pytanie, bo wcześniejsze biznesy, tak jak ci mówiłem wcześniej, one miały pewien swój sufit. Dochodziłem bardzo szybko do miejsca, gdzie wiedziałem, że przeskoczyć to będzie bardzo ciężko. Jeżeli chodzi o e-commerce, o konkretnie te branże, tu sufitu nie widzę. To znaczy, ja mogę otwierać kolejne rynki, pozyskiwać nowych kontrahentów, robić nowe marki, robić inne sklepy, rozszerzać się jakby na inne branże, pobliskie branże. To nie muszą być tylko meble z drewna, mogą być inne meble, mogą być jakieś przedmioty do ogrodu, jakieś pergole, różne tutaj rzeczy. To jest tyle roboty, wymaga to tyle czasu, tyle kapitału, że jeszcze długo nie będę musiał się zastanawiać, co robić w wolnym czasie.
Okej, a powiedz, bo jakby tak rozmawiając z tobą, obserwując cię, jesteś bardzo szczerym facetem. Mówisz szczerze o rzeczach, które myślę, że tu wiele osób potwierdzi, które to oglądają. Możecie napisać w komentarzu, że naprawdę w innych rozmowach biznesowych ciężko jest znaleźć tyle mięska, tyle prawdy, tyle niepopularnych wręcz rzeczy. Nie boisz się, że jakby ten film może wywołać pewne kontrowersje, że ludzie mogą źle zinterpretować twoją osobę, że mogą pomyśleć, że ty jesteś jakimś, wiesz, kanciarzem, spryciarzem, który tutaj jakimś,
tak,
wiesz.
Tak. Nie, słuchaj, przede wszystkim musisz mieć świadomość jednej rzeczy. Ja ci przypomnę pewną anegdotę z naszego prywatnego życia. Nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś widzieliśmy się na takim spotkaniu rodziców i tak dalej. I żeśmy sobie rozmawiali o naszym wspólnym znajomym. Ja ci bardzo szybko powiedziałem, co jest tam na rzeczy z tą osobą. Pamiętasz taką sytuację?
Pamiętam.
I pamiętasz, co sobie wtedy pomyślałeś, bo ty mi o tym powiedziałeś.
Tak.
Co za chamik, bur, po co on mi o tym powiedział? Mhm. Tylko zobacz, jak szybko karma wróciła do ciebie, kiedy ta sama osoba przyszła z tym samym problemem do ciebie. Miałeś narzędzia do tego, żeby podjąć w pełni świadomą decyzję. Mhm. Czy ja ci sprawiłem przykrość, czy ja ci zrobiłem krzywdę, czy spowodowałem, że miałeś możliwość podjęcia jak najbardziej w 100%.
Nie, ale Łukasz, post factum oczywiście można powiedzieć, że to były dobre informacje, które mnie posłużyły do tego, żeby nie popełnić błędu, ale prefactum...
Inny przykład. Mówiłem ci o swoich przygodach z bankami, z komornikami. Jeżeli byśmy chcieli zrobić biznes i ty byś o tym nie wiedział, okazałoby się później, nie czułbyś się oszukany? Mhm. A jeżeli wiesz, że ja się z tego wybrnąłem, potrafię sobie poradzić w takiej sytuacji, to ty odczytujesz to jako plus czy jako minus.
Okay.
Jeżeli ja ci mówię, że były konflikty między mną, między podmiotem pożyczkowym, a klientami od pożyczek i nigdy nikt nie znalazł tam nawet najmniejszego błędu, ale to się zdarzało, to czy ja jestem wobec ciebie uczciwy?
Czyli ekstremalna szczerość, tak? Nawet do bólu można powiedzieć. I nie boisz się tego, że ktoś, bo to wiesz, jakby w dzisiejszym świecie marketing... Między innymi osobisty, zwany personal brandingiem, polega na tym samym, na czym polega marketing. Czyli masz się pokazać od najlepszej strony. Chciałbym podsumować tą rozmowę taką klamrą, że naprawdę jest to niesamowite, bo się rzadko spotyka ludzi, którzy chcą pokazać całość, szczerość, a tym bardziej przedsiębiorców, bo jak wiesz, w dzisiejszym świecie jest mnóstwo pseudoprzedsiębiorców, którzy część mówią półprawdy, nie do końca
Dawid,
mówią
sukces
prawdę.
Sukces ma wielu ojców, porażka niestety to jest sierota, tak?
Zgadza
Więc umówmy
się.
Ja tę nawet swoją porażkę jestem w stanie przygarnąć i powiedzieć, że to jest moje dziecko z jakiegoś powodu. Bo zanim zrobisz tę swoją klamrę, ja ci powiem jednej rzeczy. To, że ja zaliczyłem pewnego rodzaju upadek w życiu, nawet i finansowy, nauczyło mnie jednej rzeczy, pokory. Ja nie muszę mieć BMW, Porsche, Ferrari, ja nie muszę mieć supermarkowych ciuchów, ja nie muszę mieć domu, nie wiem, w Hiszpanii, bo ja przez to jestem trochę skromniejszym człowiekiem. Mhm. Ta pokora powoduje, że ja nie muszę po trupach iść do celu. Tylko ja wiem, że będzie gorzej, będzie lepiej, coś się wydarzy, się polepszy. Ode mnie zależy, jak szybko ten biznes się rozrośnie, ten mój czy tam wasz, jak szybko się podniosę z jakiejś klęski. Bo pamiętaj, dobry przedsiębiorca to nie jest przedsiębiorca, który ma 100% trafionych decyzji. To jest osoba, która po pierwsze potrafi taką decyzję podjąć, nawet biorąc na siebie ryzyko, że coś się nie podzieje zgodnie z planem. To jest osoba, która potrafi żyć ze świadomością źle podjętej decyzji, a na końcu najważniejsza rzecz, to jest osoba, która uczy się i powoduje, że ten odsetek poprawnych decyzji cały czas rośnie.
Okej. Okay. Szybka seria, dobra? Kilka pytań, szybkie odpowiedzi. Bardzo cię proszę. Powiedz mi, gdybyś miał powiedzieć trzy rzeczy, których nauczyłeś się o samym sobie prowadząc biznes, to jakby to były rzeczy?
Że trzeba być przede wszystkim osobą bardzo cierpliwą, że robienie zbyt wielu rzeczy naraz nie wychodzi. Po drugie, trzeba być osobą skromną. Jeżeli ty idziesz do kogoś, pytasz go o cokolwiek, o jakąkolwiek pomoc, żeby ci coś opowiedział, słuchaj. Słuchaj, nie mądrzyj się, tylko słuchaj. Pokorny ciele dwie matki z się. I kolejna rzecz, że pieniądze szczęścia nie dają. Trzeba sobie znaleźć inne narzędzie, które będą ci szczęście przynosić. Bo pieniądze, jeżeli tobie zależy, prędzej czy później się pojawią. Tylko pytanie, czy ty wtedy nie zabrniesz w alkohole, w hazardy, w inne rzeczy, które całkowicie spowodują, że zamiast się z tego cieszyć, się cieszyć nie będziesz.
Okej. Okay. Ile miałeś lat, kiedy zarobiłeś pierwszy milion i co sobie za to kupiłeś?
Nic sobie nie kupiłem. Słuchaj, to jest piękne uczucie, kiedy leżysz na kanapie, myślisz sobie, nie pracuję, tak? W skrócie. Nic nie robię. Dwa tygodnie później mówisz, ileż tak można, trzeba coś zrobić. I wtedy nagle okazuje się, że masz kapitał, żeby zacząć kolejny biznes. To nie jest tak, że osoba, która dochodzi do dużych pieniędzy, nagle kupuje dom, helikopter, samolot, tak? Bo umówmy się, my myślimy przedsiębiorcy, dobrzy przedsiębiorcy, myślimy pragmatycznie. Mhm. Jeżeli ty masz pieniądze na koncie, to wiesz, że możesz sobie kupić Porsche. Ale już niekoniecznie musisz sobie kupić. Sama świadomość, że możesz sobie na to pozwolić, już jest w pełni wystarczająca.
Okej, okay. A ile miałeś lat?
Koło 32.
32, jak zrobiłeś pierwszą bańkę. Dobra, dwie rzeczy, które były dla ciebie największą nauczką w świecie biznesu.
Największa nauczka to są zawsze porażki. Rozmawialiśmy już o franczyzie, ale jeszcze po drodze była fabryka mebli. Właściciele tej fabryki mebli oszukali mnie na gigantyczne pieniądze. Trochę za dużo było mojego zaufania, tej szczerości, o której mówiliśmy. Efekt był taki, że pod nich tak naprawdę ta marka troszeczkę powstała, tego mojego sklepu internetowego, ale dzięki temu, że i na nich po drodze zarobiłem i już miałem biznes, nie musiałem się tym jakby wewnętrznie przejmować. Więc każda porażka czegoś uczy, czym więcej porażek teoretycznie, tym lepiej, ale w praktyce trzeba się przed tymi porażkami wystrzegać.
Okej. Co byś sobie powiedział w młodości, gdybyś mógł się teraz cofnąć do tego chłopaka z czasów licealnych, który gdzieś tam dopiero, wiesz, zaczyna pierwszy staż w sklepie mięsnym. Co byś mu powiedział?
Załóż czapkę, bo zmarzną ci uszy. Dlaczego? Dlatego, że wskazanie jakiejkolwiek drogi na skróty mogłoby spowodować, nie byłbym osobą, która, nie wiem, w jakikolwiek sposób uczciwy podchodzi do jakiegoś biznesu, nie nauczyłbym się czegoś, nie byłbym pokorny, nie byłbym cierpliwy. Skrócenie tej drogi wydaje się świetnym pomysłem, ale w praktyce, czy ja bym był tym samym człowiekiem? Wątpię. A pieniądze potrafią bardzo szybko człowieka zmienić.
Okej. A dwie rzeczy, które resetują twój mózg, taki, wiesz, oderwanie od biznesu, odpoczynek, co to jest?
Dawid, przede wszystkim ja nie potrzebuję takiego hard resetu, bo ja dużo nie pracuję. Nieraz się spotykamy, nieraz się widzimy i ty cały czas mówisz, kurczę, jak ty tak możesz, ja to tyle haruję, a ty chodzisz do pracy, 2-3 godzinki, dubiesz w nosie, pijesz kawkę, śmiejesz się. Tak, bardzo dawno temu nauczyłem się zadaniować. Ja jestem siła sprawcza. Ty rób to, ty rób tamto, ty ogarnij to. Ja ich zadaniuję, ja ich weryfikuję, ja ich sprawdzam, ja ich szkolę, ja ich pilnuję. Jestem bardzo cierpliwy. Ile kto czasu potrzebuje, tyle będzie miał, ale na końcu to wszystko ma działać jak szwajcarski zegarek.
Okej. To jest piękne, że w każdym praktycznie z tych punktów się różnimy, bo mam inne niż ty zdania i to jest niesamowite, że
dlatego rozmowy między nami są takie ciekawe.
Że każdy przedsiębiorca może być zupełnie inny. Ja nawet miałem ostatnio spotkanie z przedsiębiorcą, który w życiu nie spotkał, nie prowadził biznesu. A jedyne co robił, to się zajmował właśnie finansami, pozyskiwaniem kasy z funduszy, był aniołem biznesu, ale w życiu nie miał pojęcia o biznesie, jak prowadzić prawdziwy biznes. Także może być i tak. Słuchaj, jakby ostatnie słowa, tak? Pożegnanie z naszymi widzami, ludźmi, którzy tutaj na pewno słuchali cię, zainspirowali się twoją historią, może mam nadzieję, że wyciągnęli wiele wniosków. Jakbyś miał taką złotą radę dać wszystkim, to co by to było? Taką jedną złotą radę na budowanie biznesu swojego.
I myślałem chwilę nad tym, co tutaj powiem. I wydaje mi się, że najrozsądniejsze jest przede wszystkim zachowanie w tym swoim podejściu do biznesu tej cierpliwości, ale nie budowaniu biznesów małych. Biznes mały, jednoosobowa działalność, kebab, układanie płytek, to nie jest biznes, który będą w stanie rozwinąć do nie wiadomo jakich wielkości. Myślcie globalnie, myślcie o rynkach międzynarodowych, kombinujcie jak robić ogromne biznesy, bo w razie nawet jakiegokolwiek tąpnięcia na rynku, wy nie musicie zejść z dochodów 6 tysięcy na 3 tysiące i zastanawiać się jak płacić ratę, tylko schodzicie z dochodów 500 tysięcy do 100 tysięcy, to i tak jest więcej niż potrzebujecie.
Okej, super. Łukasz, wielkie dzięki za to, że się pojawiłeś. Dzięki, że podzieliłeś się tą historią swojego życia, swoim doświadczeniem. Ja myślę, że mnóstwo ludzi wyciągnie z tego bardzo dużo wniosków, choćby dlatego, że jest to po prostu inne niż wszyscy przedsiębiorcy, którzy przychodzą i opowiadają cudowne, piękne, śliczne historie na temat biznesów, które niekoniecznie są prawdziwe. Ty pokazałeś nam prawdę w biznesie, jak ona wygląda tak od tej drugiej strony, nie marketingowej, tylko rzeczywistej. Także bardzo dzięki.
W Stanach Zjednoczonych mówi się, że przedsiębiorca, który nie zbankrutuje, nie zaliczy gleby, to nie jest osoba warta uwagi w biznesie.
Ja też swój pierwszy biznes położyłem, także podpisuję się całkowicie. Słuchajcie, wielkie dziękujemy za wasze oglądanie. Jak zawsze zachęcamy do subskrybowania. Trzymajcie się, cześć.